Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także gości w studiu. Marta Bejnar-Bejniarowicz, Klub KM Gorzów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
Robert Tanacki z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz Tomasz Manikowski, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry.
Już wiadomo, 60% bonifikata na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma obowiązywać w naszym mieście w Gorzowie. Pytanie jest krótkie, syntetyczne. Czy to rozwiązanie satysfakcjonuje państwa oczekiwania? Przede wszystkim, czy jest korzystne dla mieszkańców? Zaczyna Robert Tanacki.
Czy na pewno jest to rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób rozwiązuje ten problem, który wisiał tutaj w zawieszeniu, można powiedzieć, w Gorzowie od dłuższego czasu? My jako klub oczekiwaliśmy, że tutaj ta bonifikata będzie odpowiednio większa. Przygotowaliśmy projekt uchwały, niemniej jednak mieliśmy sygnały, że nie będzie na to zgody i tutaj przewodniczący klubu nasz, negocjując z miastem, doprowadził do sytuacji takiej, że jest wola prezydenta, aby ta bonifikata przynajmniej w takim kształcie została wprowadzona i no, trzeba to będzie zaakceptować. Mamy nadzieję, że będzie służyła mieszkańcom i tyle można powiedzieć.
A to teraz Marta Bejnarowicz, kocham Gorzów.
Myśmy złożyli na poprzedniej sesji takie stanowisko z propozycją, żeby ta bonifikata wynosiła tyle, ile jest stawka ustawowa, czyli właśnie 60%. Zaraz po sesji dostaliśmy informację od pana prezydenta, że będzie taka uchwała przygotowywana. Rozumiem, że radni z Prawa i Sprawiedliwości mają satysfakcję, że wynegocjowali. Dobrze, niech będzie. W każdym razie taka była nasza propozycja i na taką prezydent przystał. My oczywiście ją poprzemy.
I to który klub taką propozycję przedstawił?
No my stanowisko złożyliśmy, tak, no na sesji, a państwo złożyli na 95%.
Z naszego klubu wyszła propozycja, aby były to dużo wyższe bonifikaty.
No, 95%.
Dokładnie, 95%. I myślę, że tutaj warto by było podyskutować też o tym, no jakie mamy podejście właśnie do obywateli, do mieszkańców Gorzowa. My chcemy, żeby po prostu mieszkańcy sami się rządzili własną własnością i żeby im była przekazana. Uważamy, że w ten sposób można w jakiś, no, podejściu takim racjonalnym gratyfikować to, że mieszkańcy no, powinni mieć taką możliwość. Taka propozycja padła. Niestety ona nie została zaakceptowana przez większość klubów. Nie było żadnej koalicji w rozmowach kuluarowych. Też po prostu były deklaracje. To, co pani Marta mówi, no po prostu były wcześniej deklaracje, że będzie popierana niższa. No i z tego tytułu też spotkanie z prezydentem naszego przewodniczącego doprowadziło do tego, że udało się wynegocjować przynajmniej ten poziom 60%, bo były też zakusy, żeby to było niższe, więc...
Ktoś to, według mnie nie było, ale dobrze.
Ktoś to policzył, że dzięki uchwale mieszkańcy zaoszczędzą ponad 30 milionów na przestrzeni 20 lat. Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
No, cóż, my w styczniu już zapytywaliśmy pana prezydenta, w jaki sposób miasto przygotowuje się do tego tematu. Zapytywaliśmy też o skutki przede wszystkim dla budżetu miasta. Pan prezydent na ostatniej sesji zapowiedział, że podejmie taką inicjatywę, mimo iż wcześniej po stronie urzędników pana prezydenta, nawet w skali ogólnopolskiej było to zauważone, że miasto Gorzów w ogóle nie chce podejść do tematu, ale pan prezydent podjął ten temat. Zresztą nie ukrywam tutaj, koleżanka Bejnar-Bejnarowicz ze swoim klubem również takie stanowisko zajęła, żeby wprowadzić ten 60% bonifikatę. To jest ta chyba minimalna, ustawowa w tym momencie bonifikata, więc tutaj mniejsze pewno by nie można było dać. Natomiast my jako klub oczywiście też prowadziliśmy rozmowy dotyczące właśnie tego tematu. To znaczy nie wiem, bo akurat nie było, nie wiem o żadnych rozmowach międzyklubowych, zakulisowych, bo akurat przynajmniej do mnie i do moich kolegów, koleżanek nikt
chyba
w tym momencie się nie zwracał, więc to chciałbym mocno sprostować. Natomiast myślę tak, koncepcja pana prezydenta, która pewno towarzyszyła mu już w lutym, mówiąca o tych 60%, na dzień dzisiejszy stała się faktem, ale zobaczymy, jutro jest sesja, więc też będziemy jeszcze, myślę, na ten temat dyskutować.
Jeszcze Tomasz Manikowski w tym temacie, Klub Gorzów Plus.
To jest kompromis, który wszystkim się opłaca, także tutaj fajne rozwiązanie i myślę, że takie bardzo rozsądne. bardzo rozsądne, które większość radnych będzie po prostu popierało. To jest kompromis wypracowany to przez różne kluby i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla miasta i dla mieszkańców.
Jak państwo zauważyliście, to jutro będzie na środowej sesji ta uchwała głosowana, poddana pod głosowanie. Zmieniamy temat. Dyrektor Zakładu Karnego Arkadiusz Tomczak zaproponował, aby więźniowie z małymi wyrokami wykonywali pracę na rzecz miasta. Taka propozycja padła. No, ponoć gorzowski magistrat w poprzednich latach korzystał już z pracy więźniów, ale tym razem współpraca ma się opierać na programie zainicjowanym przez resort sprawiedliwości, programie, który nazywa się Praca dla Więźniów, więc tak czy nie dla pracy więźniów na rzecz miasta i zaczyna Radosław Wróblewski, Koalicji Obywatelskiej.
Nie znam szczegółów tego programu, tej propozycji. Nie wiem, czy koledzy, koleżanka radna, radni znają, ale nie mam pojęcia. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach, ale powiem tak. Rzeczywiście takie prace ze strony więźniów są wykonywane, chociażby w placówkach oświatowych. Na Komisji Spraw Społecznych na przykład była taka kwestia też omawiana, zapotrzebowania. Te jednostki wykazują też chęć, żeby korzystać właśnie z pracy tych ludzi. Ja myślę, że każda forma jakiegokolwiek angażowania, resocjalizacji tak naprawdę więźniów, zwłaszcza takich, którzy, powiem tak, rokują powrotowi do społeczeństwa, czyli odsiadujące niskie wyroki, jest godna uwagi i tak naprawdę warto by tylko zapytać o szczegóły dotyczące właśnie, jakie prace mieliby wykonywać, gdzie te prace by były realizowane, w jaki sposób miasto może ich zagospodarować. Jak tak czasami przechodzimy się po Gorzowie, to aż prosi się, żeby powiedzmy to miasto było czystsze, estetyczniejsze i rzeczywiście na przykład, jeżeli akurat w tym obszarze można by było ich pracę wykorzystać, to czemu nie? Czemu nie?
Prawdopodobnie właśnie chodzi to o prace porządkowe, bo dyrektor zakładu karnego powiedział, że dla więźniów to jest szansa na resocjalizację, a miasto zyska czyste otoczenie, stąd moje wnioski. Czyste otoczenie bez ponoszenia kosztów. Marta Bejnarowicz.
Już parę lat temu toczyła się też dyskusja na temat właśnie zagospodarowania osób nawet nie tyle osadzonych, co też jakby wychodzących z pewnego rodzaju problemów, czyli wykorzystania spółdzielni socjalnych, tak? I przekazania im pewnych kompetencji, które są w zadaniach miasta, czyli na przykład zlecenia właśnie prac porządkowych, bądź zagospodarowania zieleni, czy takich prac, w których mogliby oni właśnie się zresocjalizować, bo resocjalizacja polega na tym, że muszą funkcjonować w społeczeństwie i też się uczyć jakby takich jakby warunków rynkowych po tym, jak są, czy są po jakichś chorobach właśnie, czy po odbytych wyrokach. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o zagospodarowanie osadzonych, no to trochę tak z dwojga złego, bo miasto powinno przeznaczać dużo większe pieniądze na utrzymanie miasta, na czystość, na utrzymanie zieleni, ale tych pieniędzy z jakichś przyczyn nie przeznacza na to. No i w tej sytuacji rzeczywiście dobrze by było skorzystać z takiej opcji, jeżeli ona jest. Bo no, chociażby akcje społeczne, jakie są ostatnio, sprzątania i pokazanie, ile ton śmieci z jakiegoś jednego niewielkiego skwerku jest zbieranych przez, nie wiem, sobotnie, przedpołudnie, przez 20 czy 30 mieszkańców, no to świadczy o tym, jaka jest skala tego problemu. Natomiast też bym jakby wzięła pod uwagę, żeby nie spowodowało to jakby niezdrowej konkurencji, czyli wycinania firm, które rynkowo na rynku tutaj naszym gorzowskim funkcjonują, tak? Czyli tych, które przystępują do przetargów i chcą świadczyć takie usługi, no bo wiadomo, że no, mieszkańcy Gorzowa też chcą gdzieś pracować i z czegoś żyć. Także tutaj ten balans jest bardzo ważny do utrzymania. Niemniej inicjatywa rzeczywiście cenna. Lepiej, żeby dać ludziom możliwość pracy, niż żeby siedzieli po prostu bez sensu zamknięci, no bo to często przecież nie są osoby, które mają jakieś wyroki za takie straszne czyny, tylko na przykład za alimenty.
Robert Danacki.
Czy tutaj to jest akurat nic dodać, nic ująć. Ja się zgadzam tutaj z przedmówcami, że inicjatywa jest jak najbardziej wskazana, dlatego że no, ci ludzie po prostu potrzebują wejścia z powrotem w rynek i pokazania tego, że też ta godność, którą daje praca, zarobkowanie, będzie budowała po prostu tą resocjalizację w sposób rozsądny. Gdy będą widzieli, że poprzez normalną pracę są w stanie uzyskać środki, które dzisiaj na przykład poprzez jakieś drobne kradzieże i tak dalej pozyskiwali, to myślę, że to się łączy i z takim dobrym programem resocjalizacji, a też takim poczuciem godności wśród tych osób, więc trzeba się nad nimi pochylić, to po pierwsze. A po drugie, jak ma to służyć miastu, w którym na przykład w przyszłości by mieszkali, to może też powodować, że wszyscy my mieszkańcy wszyscy będziemy wiedzieli, że ten zakład karny to nie jest tylko odbywanie kary, ale też właśnie taki ośrodek pomagania ludziom, podawania ręki, wychodzenia z tych problemów. I ja się tu zgadzam, tak jak tutaj kolega Wróblewski mówił, zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Chciałbym poznać te szczegóły, bo rzeczywiście nie zostały nam one przedstawione i mam nadzieję, że poznamy te szczegóły, jeżeli będą akceptowalne, to ja myślę, że tu będzie jednomyślność w popieraniu takich inicjatyw.
Tomasz Manikowski, proszę.
Korzyści jest znacznie więcej, niż byśmy mogli sobie to uświadomić, bo często jest tak, że z tych osadzonych młodych to jest ich pierwsza praca. To jest uczenie zawodu, to jest po prostu wracanie ich do społeczeństwa w pełni świadomych tego, że są dorośli. To jest nauka dorosłości, ale dla tych, co na przykład mają jeszcze większe wyroki, trochę dłuższe niż jeden rok, i to też jest czas na to, żeby zarobić pieniądze dla rodziny, zarobić pieniądze na wyjście, żeby oni nie powielali tutaj bezdomności w Gorzowie. Że fajnie by było, gdyby w projekcie, a już są takie projekty, żeby przygotowywać ich do mieszkań, żeby oni wracali do nas, żeby wracali do naszego miasta, ale w pełni już jako obywatele, jako pełni obywatele naszego miasta, a nie, że wychodzą i dopiero po wyjściu z więzienia myślą, co zrobić ze swoim życiem. To już za późno jest. Wtedy ich mamy na ulicy, wtedy mamy ich gdzieś na tych właśnie skwerach, gdzie się boimy przejść. Czas jest właśnie w więzieniu. Są terapie, jak jeżeli osoby są uzależnione, są terapie. Jeżdżą ludzie z miasta, fajna inicjatywa, i tam robią im meetingi i terapie, ale sama praca jest terapią. Sama praca, która ich motywuje do tego, że oni nie są straceni. To po prostu takie działanie powoduje to, że mamy mniej potem pracy, miasto mniej wydaje na te osoby, bo powrót człowieka na ulicę to jest koszt rocznie 15 tysięcy. Ja mówię o liczbach, a gdy wraca, nawet gdy on pójdzie do pomocy społecznej na taki zasiłek, który na start, to nas będzie kosztował 3 tysiące, góra, ale on wraca do pracy, wraca do społeczeństwa, wraca do rodziny i tu musimy nad tym głośno mówić, bo to jest szansa dla tych ludzi, żeby oni już tam nie wrócili.
Czyli prezydent, wnoszę, powinien pochylić się nad propozycją dyrektora zakładu karnego w Gorzowie.
Ja myślę, że jeszcze musimy to opracować my też jako radni, bo naprawdę są fajne rozwiązania. Ja mam kilka pomysłów na to, żeby ci osadzeni, gdy wychodzą już na wolność, czy zostają ludźmi wolnymi, żeby oni mieli faktycznie wolny wybór.
To tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy i pierwszą część naszego spotkania. Teraz krótka przerwa i powracamy.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
I powracamy po przerwie. Radni Rady Miasta. Dzisiaj reprezentujemy wszystkie kluby: Marta Bejnar-Bejnarowicz, Robert Anacki, Radosław Wróblewski i Tomasz Manikowski. I zmieniamy temat. Zacznę od cytatu. Z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się wokół tych obiecanych od dawna inwestycji, powiedział obecny dzisiaj tutaj podczas naszego spotkania szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Radosław Wróblewski. Zdaniem radnych, skoro bez dodatkowych ministerialnych pieniędzy budowa hali jest niemożliwa do udźwignięcia, to prezydent powinien rozważyć, czy nie zrezygnować z jej budowy, a przeznaczone na ten cel pieniądze wykorzystać na budowę stadionu lekkoatletycznego. No, prawem radnych jest pytać, co zresztą państwo wczoraj zrobiliście i coś zasugerowaliście. Jeśli dobrze zrozumiałem, to wczorajsze przesłanie tej konferencji to jest, że nie mamy 15 milionów, a nie, że mamy 15 milionów. I moje pytanie jest takie, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?
Na dzień dzisiejszy do połowy pusta, zgodnie z tym, co pan tutaj przedstawił, co myśmy wczoraj mówili, ale rzeczywiście to taka niepokojąca dyskusja wyniknęła właśnie między tutaj prezydentem miasta i kolegą radnym Pieńkowskim, który odniósł się do tego, co mówił prezydent w kontekście budowy hali. Troszeczkę takie właśnie, prezydent miasta uświadamia, gdyby, ale uświadamia też radnym, to jest głębsza wypowiedź prezydenta miasta, bo przed nami przede wszystkim będzie nowa prezentacja korekty wieloletniego planu inwestycyjnego i tam jest już jest informacja taka, że jeżeli pierwotnie zakładana była kwota 1 200 000 000, to teraz 1 600 000 000, a więc jak gdyby prezydent pokazuje radnym, że to my mamy zdecydować właśnie, w jakim kierunku pójdziemy, czy będziemy na przykład, zdecydujemy się budować halę, której pierwotne szacowanie wynosiło 75 milionów złotych, a na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę na przykład doświadczenia CEZiB-u, halę szacuje się na około 100 milionów. CEZiB, przypomnę, 70 milionów miasto miało do dyspozycji, pierwszy przetarg 140 milionów, drugi 121 milionów. I też jak gdyby tutaj no te pieniądze gdzieś trzeba znajdywać. Dlatego też pozwoliliśmy sobie też zapytać, sformułować takie właśnie też publicznie, wywołać dyskusję, jak to ma wyglądać. Akurat tutaj koledzy z PiS-u też już w tamtym roku mocno zapowiadali, że w roku 2019 znajdą się w budżecie ministerstwa konkretne pieniądze, dodatkowe 15 milionów na halę, 50% dofinansowania z ministerstwa, także 50% dofinansowania na stadion lekkoatletyczny. I my mówimy, że jeżeli powiedzmy są te pieniądze gdzieś już gwarantowane, to być może zamiast czekać powiedzmy na kolejne miesiące na to, co będzie z halą, nie jesteśmy, broń Boże, przeciwni budowie hali. Hala ma być też inwestycją miejską, która powinna w końcu powstać, ale być może łatwiej będzie nam i szybciej za te pieniądze, które ma do dyspozycji miasto, również ze wsparcia zewnętrznego, zbudować stadion lekkoatletyczny, na który też mieszkańcy czekają od wielu lat, trwają dyskusje na ten temat, więc spójrzmy na to realnie, wywołujemy dyskusję w tym momencie, bo myślę, że warto i w kontekście tego, co zapowiedział prezydent, bo to na nas radnych spadnie obowiązek, żebyśmy zdecydowali, co będzie priorytetem. Ja też tak rozumiem wypowiedź pana prezydenta.
Robert Anacki.
Czy tutaj rzeczywiście filozofia myślenia może jest troszeczkę odmienna? Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek środki, to ja nie powiem, że tutaj mówimy o tym, że szklanka jest do połowy pusta, raczej no, jest napełniona i to chyba jest fakt, na logikę nawet. Rzeczywiście trzeba poszukać tych środków może gdzie indziej i tutaj warto się pochylić nad tym, że niewykorzystanie ich może spowodować, że w ogóle nie będą one dostępne. Co do zmiany planów, jeżeli chodzi o stadion lekkoatletyczny, to tutaj gdybym miał prywatnie o tym myśleć, to mój najstarszy syn interesuje się lekkoatletyczną, więc pewnie bym poszedł w tą stronę, ale uważam, że no my jako radni musimy myśleć o wszystkich mieszkańcach Gorzowa, więc tak jak tutaj kolega mówił wcześniej, no trzeba będzie to rozważyć i my jako radni podejmiemy te decyzje, szczególnie, że ta korekta ma być i te środki dodatkowe przeznaczone. Ja uważam, że powinniśmy znaleźć pieniądze na sport w Gorzowie właśnie, nie tylko ten jeden, o którym się najczęściej mówi, tylko właśnie, żeby ta lekkoatletyka i inne sporty takie rozwojowe dla dzieci były wspierane finansowo, bo one są jako dyscyplina dla wielu mieszkańców, młodych mieszkańców, tutaj mówię o uczniach, taką przyszłością, która może zbudować wielu też zawodowych sportowców w przyszłości. Mieliśmy kajakarstwo, inne takie dyscypliny, które... No mamy, ale mieliśmy...
Siatkówki już nie mamy.
Dokładnie. I chodzi mi o to, że ta hala sportowa, czy ten stadion lekkoatletyczny nie powinny się wykluczać nawzajem, broń Boże, wręcz przeciwnie. My powinniśmy zrobić wszystko i być zdeterminowani i my jako klub i Zjednoczona Prawica cała i mam nadzieję, że tutaj Koalicja Obywatelska, ale też kocham Gorzów czy sam prezydent. Wszyscy ręce na pokład i po prostu walczmy zarówno w ministerstwie o pieniądze, czy te dodatkowe środki zewnętrzne i też szacujmy ten budżet, który będzie korygowany tak, aby ten sport w Gorzowie był. Uważam, że to dla tych najmłodszych, ale dla nas samych wszystkich jest przyjemność, zdrowie, a to będzie rzutowało na przyszłość rozwoju miasta.
Tomasz Manikowski, proszę.
Nie lubię Polski, więc dla mnie też jest szklanka do połowy pełna. Na dzisiaj nie mamy ani hali, ani nie mamy stadionu. Także tutaj ja też liczę na debatę, ja liczę na rozmowy i radnych, którzy będą chcieli naprawdę dobrze dla Gorzowa i dla Gorzowian. Myślę, że znajdziemy rozwiązanie i tutaj kwestia właśnie tego priorytetu, czyli jesteśmy dla ludzi i dla mieszkańców, a sport, przypomnijmy, że sport to jest fajne budowanie więzi rodzin, ale też budowanie pasji, budowanie tych młodych osób, które potem będą dobrze funkcjonowały. Nie mówmy tylko o gwiazdach, o funkcjonowaniu młodzieży, że ta młodzież była wysportowana, miała gdzie iść, miała gdzie pobiegać, miała gdzie pojeździć i żeby miasto, ale miasto też na tym zyska. Także tutaj jak najbardziej myślę, że tutaj dojdziemy na pewno do rozwiązań najlepszych dla miasta.
Marta Bejnarowicz.
Ja tylko do tej szklanki nawiążę. 60 milionów miało być na halę, z czego 30 miało być z budżetu miasta i 30 z ministerstwa. Ze swojej połowy szklanki ministerstwo dało tylko połowę. Więc tutaj mówimy o szklance podzielonej na 4 części i miasto ma zabezpieczone te swoje 30, natomiast nie mamy drugich 30 i nie sądzę, że prezydent siedzi na walizce i sobie będzie wybierał na co da te pieniądze. Po prostu one są zarezerwowane, ale nie mamy tej części, która miała być dostarczona z zewnątrz. A co powiem więcej, już w tej chwili na halę sportową nie jest nam potrzebna szklanka, tylko dzban pełen wody, dlatego że inwestycje niestety są wyceniane przez wykonawców za ceny dużo wyższe niż były przewidywane parę lat temu. I w tej chwili nie mamy już wyjścia i te ceny nie spadną aż tak radykalnie, żebyśmy mogli liczyć na to, że się w tych 60 milionach zmieścimy. Także podejrzewam, że będziemy mówili za chwilę o 100 milionach. Także te 15 z ministerstwa to jest niestety kropla do połowy czy do 1/4 tylko napełnionej szklance. Jeszcze powiem jedną rzecz tylko na temat WPI. Panowie radni, nie macie co w ogóle się przejmować tym, czy coś o czymś zdecydujecie, czy nie, bo WPI nie jest przyjęte uchwałą, nie jest żadnym dokumentem i my tego absolutnie nie będziemy ani negocjować, ani przyjmować, bo to jest zwykła rozpiska czy ulotka prezydenta, który sam sobie ją zrobił po to, żeby mieć jakiś produkt marketingowy prawdopodobnie lub jakiegoś takiego marketingu politycznego, żeby coś przedstawić. Tak? Jeżeli to było 1,2 miliarda 3 lata temu, dzisiaj jest już 1,6 miliarda, ta realizacja z tego opiewa nie wiem na ile, ale naprawdę na bardzo, bardzo mało, co nie jest tylko winą prezydenta, bo tutaj są warunki rynkowe zdecydowanie niekorzystne dla przeprowadzenia inwestycji, ale my o tym nie decydujemy, dlatego że WPI nie jest w żaden sposób przyjmowane i nigdy nie było i nigdy nie będzie. Myśmy o to wystąpili. Pan prezydent odpisał, że nie ma takiej potrzeby.
Tylko doprecyzuję, ale to, co Marto w WPI jest tak naprawdę później na różnego rodzaju uchwały się przekłada, chociażby kwestie budżetu miasta.
No jak więc popatrzysz, to się nie przekłada niestety.
No, mam taką nadzieję, że przekłada się, że jednak pewne rzeczy są wpisywane do budżetu miasta.
My głosujemy te uchwały,
i w tym momencie mamy na to wpływ. Tak,
ale oczywiście nie przygotowujesz tych uchwał, tak? No, prezydent je prezentuje, ale... no, milion złotych teraz poszedł na promocję,
no,
tak?
Ale każdy klub ma inicjatywę uchwałodawczą, jeżeli się przekonamy nawzajem jako radni.
Ale musisz mieć też, ale musisz mieć też pozytywną opinię skarbnika, jeżeli to jest nie uchwała finansowa. To
trzeba przekonać też skarbnika.
Zgadza się.
Powodzenia.
No, dlaczego?
Jesteśmy w zaklętym kręgu demokracji lokalnej.
Tak jest.
Na koniec zostawiłem specjalnie ten króciutki, jakże przyjemny temat, bo jutro uchwała, we wrześniu pierwsze posiedzenie. Jutro macie państwo przegłosować, bądź nie, uchwałę reaktywującą Młodzieżową Radę Miasta. To będzie już zresztą kolejne w Gorzowie podejście do takiej młodej rady. Pamiętam, poprzednie lata też takie rady bywały, ale no, nie wytrzymały próby czasu. Zagłosujecie za? Tomasz Monikowski.
Na pewno tak. Na pewno tak. Myślę, że Rada Młodzieży jest jak najbardziej potrzebna. Jeżeli jest Rada Seniorów, to i Rada Młodzieży, niech to będzie wielopokoleniowe i my znajdziemy się po środku, także tutaj jako radni i będziemy to jakoś scalać. Także tutaj jak najbardziej tak.
Robert Zanowski.
Co tutaj dużo mówić? Głos młodzieży jest bardzo istotny. To jest przyszłość tego miasta. Mam nadzieję, że jak ta młodzież będzie się angażowała w kształtowanie tego miasta, choćby swoim głosem, którego warto słuchać, to będziemy też tworzyć dla nich takie warunki ostatecznie jako radni i jako władze tutaj magistrat. Mam nadzieję, że też będzie należycie słuchał tego głosu. To w przyszłości ci młodzi ludzie nie będą odpływali do dużych miast, po studiach będą tutaj wracali, jeżeli te oczekiwania ich będą spełniane. To też jest taka inicjatywa, która powoduje, że młodzież potrafi się odnaleźć w tym życiu publicznym, pewne walory, które się właśnie uwypuklają u niektórych jednostek, można tam przećwiczyć i myślę, że dla niektórych będzie to coś ciekawego, inni nie będą może tym zainteresowani, ale na pewno jest to ciekawa inicjatywa, ja osobiście na pewno poprę.
Radosław Wróblewski.
Jak najbardziej, ja i nasz klub jak najbardziej będziemy to popierać, jesteśmy jednym z inicjatorów reaktywowania tejże Młodzieżowej Rady Miasta. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy pracowałem w szkole, kiedy naprawdę te Młodzieżowe Rady Miasta świetnie działały, sprawdzały się, między innymi to były czasy, jeszcze dzisiejszy wicestarosta słubicki Robert Włodek między innymi działał tutaj prężnie dawne, dawne lata. Ale co się okazuje? No właśnie, Młodzieżowa Rada Miasta ma być przede wszystkim taką praktyczną szkołą obywatelskości. Ci młodzi ludzie muszą zobaczyć, na czym polega tak naprawdę praca również w Radzie Miasta, w mieście, na czym polegają problemy tego miasta przez pryzmat właśnie młodych ludzi. I niech oni o tym rozmawiają, niech oni podsuwają różnego rodzaju również swoje rozwiązania, swoje propozycje na miasto i mam nadzieję, że rzeczywiście ta Młodzieżowa Rada Miasta przy wsparciu nas jako radnych przeżyje i że po prostu się sprawdzi.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No, ja pamiętam w poprzedniej kadencji, jak inicjatywę reaktywacji Rady podejmował z wielkim wysiłkiem Michał Szmytkowski, co niestety mu się nie udało z bardzo pragmatycznych powodów. Po prostu to młodzież przez ten czas tej naszej całej dyskusji tutaj i rozmów z prezydentem po prostu wyjechała na studia i no niestety jest to nieubłagane, także musimy działać w taki sposób systematyczny, czyli wciągać już te młodsze roczniki i dawać im możliwość, żeby młodsi się uczyli od starszych. Liczę też na zaangażowanie szkół wyższych, bo to jest dla nich taka kuźnia trochę i być może też zbieranie zasobów, bo osoby, które są aktywne społecznie, politycznie, to są osoby, które mają pewien zasób wyższy, powiedzmy, intelektualny, społeczny od innych. Tacy, którzy chcą działać, są zawsze bardziej wartościowi i to tutaj można by było wyłapać co lepsze jednostki i spowodować, żeby zostali tutaj na miejscu, jeżeli zostaną też włączeni na przykład do samorządów szkolnych. Natomiast podstawową sprawą działalności jakiejkolwiek rady jest to, żeby ona nie była ciałem, że tak powiem, żeby nie była poprotką, tak? Tak jak jak jest z Zielonym Zespołem, który jest w tej chwili skrupulatnie omijany. Niby miał być siłą doradczą, natomiast w tej chwili wiadomo już, że pewne informacje są przed nimi skrzętnie ukrywane, żeby tylko nie było żadnych protestów. Tak jak Rada Seniorów, która tak naprawdę nie ma wielkiego przełożenia i nikt ich za bardzo nie słucha, nie ma też możliwości, jakby oni nie mają możliwości egzekwowania od prezydenta swoich postulatów, to jeżeli Rada Miasta Młodzieżowa miałaby być poprotką, to rzeczywiście prezydent zrobi ogromną krzywdę młodym ludziom. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Chociaż jak mówię, że mam nadzieję, to sama sobie nie wierzę.
Marta, uwierz też sobie, no i myślę, że masz sojuszników w innych radnych.
Ja sobie wierzę, ale jak mówię, że mam nadzieję, że prezydent coś zrobi dobrze, to po prostu sama w sobie,
Marto,
nie wierzę.
Nie wiesz prezydenta, po prostu
sprawdzaj. Ale prezydent musi słuchać ich, tak? No jeżeli
ale
prezydent powołuje ciało, ja zawsze pomagam, denerwuję
się
i komentuję, ale zawsze pomagam i myślę, że wszyscy radni z wszystkich klubów wiedzą, że jak przychodzi co do czego, to zawsze mają mnie po swojej
nie
stronie.
Się tak.
Może
jeżeli jest słuszna sprawa,
jak to wyjdzie.
Mam nadzieję, naprawdę.
Trzeba jeszcze pomóc. To jest kwestia silnych liderów. Ja prowadzę wolontariat młodych, którzy mają świetne pomysły, energię i oni to realizują. Po prostu trzeba ich poprowadzić. Trzeba im podać rękę i pokazać, że jesteśmy z nimi.
Jestem do dyspozycji.
Proszę, radny Manikowski stąd ma energię, czerpie energię. No właśnie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
No to jest człowiek maszyna, on tyle rzeczy dobrych robi dla świata, że naprawdę.
Maszyna, jak to brzmi.
Kiedyś będzie ulica Manikowskiego.
Mówiliście o tym, że chcecie się wsłuchiwać w głos młodych ludzi. A ciekawy jestem, czy wsłuchujecie się w głos Rady Seniorów.
To jest
ale pan redaktor
bo teraz pan redaktor odwrócił, ale to jest to samo. Oni są tak potrzebni nam, jak i młodzież.
Ale ja tego nie kwestionuję.
To jest nie ma tutaj nawet co dyskutować. Oni są nam, seniorzy są nam tak potrzebni, jak i młodzi.
Pełna zgoda, doświadczenie
czyli,
życiowe.
Czyli
i
oni świetnie
bardziej...
mogą nauczyć młodzież, jak nie popełniać błędów. Świetnie mogą pokazać, jak fajnie można spędzić czas, mając troszeczkę lat więcej niż oni. I jeżeli będzie pełna integracja, oni poznają się, świetnie będą działać.
Ja tylko dopowiem, właśnie chociażby słuchaliśmy sprawozdania z kolegą właśnie Manikowskim, bo pracujemy w Komisji Spraw Społecznych, sprawozdania Rady Seniorów, tak? Dużo było sprawozdań, nie wszystkie niestety, ale ja nie ukrywam, że będę prosił, żebyśmy wracali do tych tematów, bo tak jak Marta mówisz, ja powiem tak, powstało przez ostatnią kadencję, w ostatnich latach wiele różnych ciał i teraz mam czasami wrażenie, że te ciała też potrzebują takiego impulsu, bodźca z zewnątrz, od nas, między innymi radnych i nie ukrywam, że mi brakuje pewnych elementów właśnie takiej współpracy, seniorzy, młodzi i będziemy musieli my jako radni inicjować i bardzo dobrze, ja z wielką chęcią będę to inicjował, kolega Manikowski już też to mówi, że to zrobi, żebyśmy po prostu kojarzyli te różne środowiska, te różne podmioty, bo bez tego po prostu to te byty będą,
znaczy,
oni się
zapomni. Oni się kojarzą nawet, tylko że nie trzeba dać im pewnego rodzaju narzędzia i dać im też poczucie sprawczości, tak? No
tak,
bo jeżeli
no,
ktoś ciągle o coś postuluje i ciągle słyszy, że się nie da, że nie
znaczy,
ma, że
na dzisiejszej
nie ma...
audycji tutaj kolega Manikowski wygrał, można powiedzieć, wszystko, no bo mówi o tej resocjalizacji,
rozbił
tak, rozbił bank, mówimy o młodzieży, mówimy o seniorach i rzeczywiście to są tutaj sprawy, które prowadzi od lat, to się słyszy, to się wie i mamy nadzieję, że tutaj podpowiesz nam też i to, co mówiłeś, będziemy mogli to przepracować. No uważam, że tutaj nie sposób się nie zgodzić, fajnie, że jest zgoda między radnymi.
No ja służę całym moim doświadczeniem.
Musimy kończyć. Na 100%. Dziękuję za udział w programie. Marta Bejner, Bejnerowicz, Klub Kocham Gorzów.
Pełna wiary.
Tomasz Manikowski, Klub Gorzów Plus.
Jestem dla was.
Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
I Robert Tanacki z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.